Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Dziś przedostatni dzień papieskich rekolekcji Franciszek rozważa mękę pańską. Kościół musi pomóc artystom w odkryciu dróg piękna, przypomina Papieska Rada Kultury. Episkopat Francji rozpoczął przygotowania do przyszłego synodu biskupów o młodzieży. Witam 9 marca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Papież nadal jest na rekolekcjach zamkniętych w Arici pod Rzymem. Dziś wraz ze swymi współpracownikami medytował mękę pańską.
Naturalmente noi sappiamo che la croce spiega tutto.
Oczywiście wiemy, że krzyż tłumaczy wszystko, ale Jezus nie może nawet powiedzieć, że wzywa Ojca, a nie Eliasza. Może zrobić tylko jedno, powierzyć się Duchowi, którego rzeczywiście potem pośle, aby Duch Święty wytłumaczył kwestie, których Chrystus nie zdążył wyjaśnić. Albo musimy poczekać do zmartwychwstania, aby być znowu z uczniami przy stole i przez 40 dni, jak czytamy na początku Dziejów Apostolskich, towarzyszyć im z bliska, tym, którzy niczego nie rozumieli.
Kościół musi pomóc współczesnym artystom powrócić na drogi piękna, uważa prałat Pasquale Jacobono, odpowiedzialny w Papieskiej Radzie Kultury za Departament Sztuka i Wiara. Z ramienia Stolicy Apostolskiej uczestniczy on w konferencji o dziedzictwie sztuki sakralnej, która rozpoczęła się dziś w Weronie. W swoim wystąpieniu mówił on o zagubieniu współczesnych artystów. Dla Kościoła tymczasem piękno, zwłaszcza w przestrzeni sakralnej, jest kwestią zasadniczą. Papież mówił o tym wielokrotnie, że malarstwo, rzeźba, architektura i muzyka sakralna to część naszego DNA jako chrześcijan i jako Kościoła, przypomina ksiądz Jacobone.
Jeśli nie potrafimy dostrzec piękna we wszystkich jego postaciach, nie będziemy też w stanie dostrzec tego, co Benedykt XVI nazwał pięknem Ewangelii, pięknem wiary i przyjaźni z Chrystusem. Jeśli komuś brak wrażliwych oczu i serca, to również jego wiara będzie obumierać, przestanie być czymś atrakcyjnym zarówno dla nas, jak i dla innych. Niezbędne jest zatem wychowanie do piękna, również w środowisku kościelnym. Żyjemy bowiem w czasach wielkiego zamętu. Brzydota jest uznawana za piękno i na odwrót. Przejawia się to niestety również w naszych kościołach. Papież tymczasem przypomina, że potrzebujemy kościołów, w których oddycha się pięknem, będących oazami piękna, pokoju i zjednoczenia, także na peryferiach, w regionach zaniedbanych. My natomiast odzwyczailiśmy się od piękna, bo tak wiele mediów tak często nas przekonuje, byśmy wybierali to, co szkaradne, upadłe, tylko dlatego, że taka jest moda.
Młodzi Francuzi rzadko chodzą do kościoła, ale są coraz bardziej otwarci na wiarę i na proponowane im duszpasterstwo, uważa biskup Denis Moutel, odpowiedzialny w tamtejszym episkopacie za duszpasterstwo dzieci i młodzieży. Kościół we Francji rozpoczął już przygotowania do przyszłego synodu biskupów, którego tematem będzie młodzież i powołania. W Paryżu spotkali się dziś przedstawiciele duszpasterstw młodzieży ze wszystkich diecezji, a także zakonów i ruchów religijnych, mówi biskup Moutel. Jeśli popatrzy się na to wyłącznie pod względem socjologicznym czy liczbowym, to oczywiście trzeba stwierdzić, że młodzi są dość daleko od Kościoła. Nie chodzą na przykład na niedzielną Eucharystię. Kiedy się jednak spojrzy uważniej, to widać, że młodzi dość chętnie odpowiadają na różne inicjatywy. Okazuje się, że chcą uczestniczyć w pielgrzymkach, spotkaniach organizowanych przez wspólnotę Steze, czy oczywiście w SDM co 3 lata. Chętnie też przyłączają się do różnych akcji organizowanych przez ruchy i wspólnoty. Włączają się też w działalność charytatywną o wyraźnie ewangelicznym charakterze. Jest duże otwarcie na wolontariat, w tym wolontariat misyjny. Poświęcają jakąś część swego życia innym, niekiedy cały rok. A zatem z jednej strony w Kościele brakuje młodych, to prawda, ale zarazem jest też prawdą, że z ich strony są oczekiwania, jest w nich pragnienie, i można ich spotkać w nowych miejscach.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
9 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję częstochowskiego Radia Fiat o wielkim poście w muzyce. Audycję przygotowała Aleksandra Mieczyńska. Zapraszamy.
Ksiądz Piotr Mizera, muzykolog, obecnie proboszcz parafii Stygmatów Świętego Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okrzą, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Rozmawiamy w czasie Wielkiego Postu i ten czas w roku liturgicznym wyróżnia się także szczególną oprawą muzyczną. Na czym to polega, ta inność i czy w ogóle ona jest? Możemy o tym mówić.
40-dniowy post zmierza w całej swojej pełni ku przygotowaniu do obchodu Świąt Wielkiej Nocy. Ten czas, który jest potrzebny na godziwe przeżywanie wydarzeń związanych z męką i śmiercią Pana Jezusa, uobecnia też zarówno tekst, liturgia, muzyka, różne jej formy, które mają pomóc nam w przeżywaniu tego czasu. Czasu dla wielu długiego, czasu dla wielu bardzo smutnego, ale taki jest Wielki Post, taka jest pasja, taka jest Kalwaria, taka jest, idąc dalej tym tropem, Golgota i całe misterium męki pańskiej, które ma nam uświadomić też potrzebę nawrócenia, potrzebę pójścia tą ścieżką, potrzebę dźwigania wraz z Jezusem krzyża.
Liturgia, muzyka, to się wszystko razem dopełnia. Powiedział tak ksiądz, że pomaga przeżyć ten czas. Bez naszej chęci powiedzenia Bogu tak, to nie będzie prawdziwe.
Zdecydowanie bez też jakiegoś impulsu z naszej strony. Oczywiście trzeba zauważyć, że ten impuls, jak w całym życiu religijnym, pochodzi od Pana Boga. To On daje człowiekowi też szansę przeżyć tego typu ogromne misterium miłości miłosiernej. Człowiek, który chce odpowiedzieć Panu Bogu na to zaproszenie do przeżywania Jego męki i śmierci, jakby wchodzi też w szczególną relację z Bogiem, właśnie w pieśni, właśnie w przeżywaniu pokutnych nabożeństw, misteriów kalwaryjskich i nie tylko.
Przeżywanie tych wszystkich nabożeństw, słuchanie muzyki, muzyki pasyjnej może być takim, i pewnie czasami w czyimś życiu było, takim impulsem do tego, żeby nagle spojrzeć na swoją religijność, na siebie inaczej i być może naprawdę się nawrócić.
Zdecydowanie. Cały okres Wielkiego Postu można podzielić na, czy wyróżnić w tym okresie trzy takie wielkie nurty. To jest wiara, to jest chrzest i to jest wreszcie męka Pana Jezusa. Ta pierwsza część Wielkiego Postu jest związana od początku w Kościele z tym procesem prowadzenia katechumenów na drogę przygotowania do chrztu. To są kolejne niedziele, to są kolejne skrutinia, to są specjalne celebracje, które mają umożliwić tym, którzy na Wielkanoc będą ochrzczeni czy przyjmą sakrament Chrztu Świętego, właśnie przeżycie w oparciu o najważniejsze sprawy związane ze zbawieniem człowieka. I temu też podporządkowuje się w tym okresie, powiedzmy sobie, pierwszym Wielkiego Postu pieśń, w której nie ma jeszcze mowy dość mocno o męce Chrystusa sensu stricte, ale jest mowa właśnie o tym całym procesie przygotowawczym do przeżycia tego misterium męki pańskiej.
A jak ksiądz jako muzykolog patrzy na cały czas Wielkiego Postu, na to, jak ta muzyka się zmienia?
No właśnie, tu jest taka sytuacja, że w okresie Wielkiego Postu przeżywamy, powiedziałbym, takie kolejne etapy muzycznie, też tekstowo, które mają nam uświadomić, że ten proces nawrócenia, po pierwsze, nie pochodzi od nas, tylko Pan Bóg, jak powiedziałem wcześniej, daje ten impuls. Po drugie, człowiek musi dostrzec, że w tym procesie nawrócenia potrzebuje wiary. Potrzebuje spojrzenia na krzyż Pana Jezusa z wiarą, powiedzenia Mu: tak, Jezu, Ty umierasz dla mnie i Ty jesteś dla mnie ofiarą i tą ofiarę ponosisz dla mnie, i w związku z tym z tego wychodzi też potem, powiedziałbym tak, przeżywanie w tym ostatnim etapie Wielkiego Postu tego misterium męki i śmierci Jezusa, uwieńczone oczywiście tą całą radością i triumfem zmartwychwstania.
Tak, bo to wszystko prowadzi do tego, co daje nam życie.
Tak, tak jest, tak jest. I to też oczywiście tutaj można i w pieśniach dostrzec, powiedzmy sobie, pewne związki nie tylko z pasją, ale również właśnie z tym momentem poprzedzającym, powiedzmy sobie, samą mękę i śmierć Pana Jezusa, więc pieśni o wierze, pieśni o tym, że Bóg przygotował dla człowieka ten cały proces zbawienia w osobie swojego Syna Jezusa Chrystusa, że Bóg na nas czeka, że chce coś z nami uczynić. Mówiąc inaczej, chce wstrząsnąć naszym życiem też.
Wszystko to, co jest przejawem takim zewnętrznym naszej wiary, naszej religijności, jest też widomym znakiem tej wiary, tak. Znakiem wobec świata. Są także takimi znakami teksty, pieśni pasyjnych.
No tu trzeba na pewno wspomnieć tą klasyczną pieśń i Jezusa Judasz sprzedał za pieniądze nędzne, to jest Władysław Zgielniowa, jemu się przypisuje autorstwo. To jest XV wiek, to jest, powiedzmy sobie, też taki okres nagromadzenia różnych pieśni o charakterze właśnie i pokutnym, i pasyjnym. Mówi się o pieśni kalwaryjskiej. Ojcowie Bernardyni tutaj, można powiedzieć, przodują. A wcześniej, sięgając do czasów świętego Franciszka i do tej ilustracji różnych wydarzeń zbawczych, mamy też już takie początki właśnie tego, co się działo na Golgocie, działo na Kalwarii. Tam, że tak powiem, już ma to swoje odzwierciedlenie w tekstach, w muzyce. W początku to będą przekłady, to będą proste przekłady psalmów na przykład. Nie będzie to jeszcze jakaś poetyka wielka. A potem z czasem pojawią się teksty, szczególnie właśnie też w Polsce. Bardzo dużo tekstów, pieśni, stricte pasyjne już.
Czyli ta muzyka, te pieśni się zmieniały przez lata, przez wieki. Jak to dzisiaj wygląda, jak dzisiaj ksiądz patrzy?
Można powiedzieć, że większość pieśni, które mamy, to są pieśni właśnie z tego okresu. XV, XVI, później XVII wiek. Potem ten czasy romantyzmu i tak dalej. Czasy, kiedy też i w Polsce ze względu na zaistniałą sytuację społeczno-polityczną, niewolę i tak dalej, pojawiają się też pieśni, które jakby są ujściem dla pewnych tęsknot związanych z wolnością. Te pieśni, które w XVII, w XVIII wieku pojawiają się w śpiewnikach, na przykład Krzyżu Święty, pieśń, która no jest takim klasykiem, pochodzi z wieku XVI, jest tłumaczeniem hymnu Vexilla Regis, która się wpisuje później już też w tą polską kulturę muzyczną śpiewów okresu Wielkiego Postu. Mhm. I to jest, dzisiaj sięgamy do tej pieśni nie tylko w Wielki Piątek, ale w okresie poprzedzającym też Triduum Paschalny i całą piękną tradycję Wielkiego Tygodnia. Już od Niedzieli Palmowej począwszy dalej. Takie pieśni to będą na przykład Ach mój Jezu, czy Jużem dość pracował. Takie pieśni, w których pojawiają się też takie lamenty nad osobą Pana Jezusa, tajemnicą Jego męki i śmierci. Te lamenty wyrażone też w cyklicznych takich powtórzeniach, które w refrenach się pojawiają właśnie, jak chociażby w pieśni Ach mój Jezu.
Zmienia się język, to jest oczywiste stwierdzenie, ewoluuje i na ile dzisiaj te pieśni, które pochodzą sprzed stuleci przecież, na ile one dzisiaj są świadomie przez nas odbierane, na ile śpiewamy je, wiedząc, o czym śpiewamy do końca?
Trzeba powiedzieć też, że te pieśni mają niewątpliwie charakter ludowy. Teksty bywają jeszcze w cudzysłowie skażone elementem pewnego folkloru, czy też elementem staropolskiego języka, tak ogólnie powiem, bo nie jestem oczywiście w tym specjalistą, tu musiałby się wypowiedzieć konkretnie filolog na temat bogactwa treści konkretnych pieśni. Natomiast w warstwie muzycznej będą to albo, tak jak mówiłem, bezpośrednie przełożenia hymnów brewiarzowych, czy w hymnów oficjum brewiarzowego, czy w hymnów mszalnych, ale będą w tej warstwie tekstowej do dzisiaj cały czas bardzo, myślę, fajnie odczytywane te teksty.
Dzisiaj.
One nic nie tracą ze swojej aktualności i w tych tekstach ludzie potrafią odkryć głębię tej pasji, głębię tego, co naprawdę w czasie Drogi Krzyżowej i na Kalwarii się działo i ludzi dzisiaj nie razi ten tekst, tak bym powiedział, w odbiorze. bardzo chętnie śpiewają ludzie na przykład lamentacje, ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił i tak dalej. Tam jest, no jak spojrzymy na tekst, to tam jest mnóstwo w tym tekście takich słów, które dzisiaj, na które dzisiaj dzieci spoglądają na przykład na ekran, bo się tekst wyświetla i zastanawiają się, o czym ja śpiewam w ogóle, nie? Dlatego trzeba to też przez katechezę i przez, powiedzmy sobie, wyjaśnienie innego rodzaju przedstawić. O co w tym tekście chodzi? Że to nie jest, powiedzmy sobie, tylko jakiś anachronizm, który gdzieś tam pielęgnujemy i przeklepujemy, bo fajnie brzmi, ale on rzeczywiście oddaje tajemnicę męki Chrystusa. Sięga do tego, co najważniejsze w tej męce.
A czy śpiewając, lamentując, tak jak ksiądz powiedział, nad męką Jezusa, płaczemy nad sobą dzisiaj?
No to sięgnijmy do Gorzkich Żali na przykład. Klasyk, Bractwo w Warszawie świętego Rocha, tekst, potem tak pięknie wprowadzony też do liturgii Kościoła. Dzisiaj też niektórzy utyskują, bo to tylko śpiewanie dla starszych pań w Kościele, bo one wiedzą, pięknie zawodzą i tak dalej. No ale przecież śmierć jest takim momentem, nad którym człowiek właśnie osobiście musi się zatrzymać, powiedziałbym nawet trochę pozawodzić nad śmiercią Jezusa. I zobaczmy, jak Gorzkie Żale pięknie wpisują się w tradycję, no typowo polską. Nie ma nigdzie na świecie tak, powiedzmy sobie, z przejęciem śpiewanego tekstu opiewającego mękę Chrystusa, boleść Maryi i tak dalej. No to jest, dla mnie to jest jeden z najpiękniejszych śpiewów w okresie roku liturgicznego. Ja jestem pasjonatem Gorzkich Żali osobiście i po prostu uwielbiam. Są różne interpretacje muzyczne i tekstowe tego nabożeństwa. Czasem zdarza się, że to są jakieś wtręty kulturowe, bądź powiedzmy sobie lokalne, i te wszystkie zaśpiewy i wydłużanie czasu śpiewania na przykład Gorzkich Żali powoduje, że do nie wszystkich to trafia, bo wloką na przykład, bo jest długo. Nie patrzmy tylko na to pod kątem, jak długo się śpiewa Gorzkie Żale, bo wcale nie oznacza to, że wyśpiewanie Gorzkich Żali w 10 minut ma sens. Nie ma sensu. To jest po to, żeby się zatrzymać nad tajemnicą, jeszcze raz wracamy do tego, bo to jest kluczowy moment, męki i śmierci Pana Jezusa. Koniec i kropka.
To tutaj na chwilę się zatrzymam przy tej długości. Mhm. Podał ksiądz przykład Gorzkich Żali. Ale jest takie myślenie, idę do kościoła, a jak długo będzie trwała msza święta? Co to w ogóle za pytanie?
Pytanie nie na miejscu w ogóle, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że liturgia w innych rytach sprawowana może trwać 2 godziny, 3 godziny. Liturgia u naszych braci prawosławnych, której wielokrotnie brałem udział też jako kleryk, bo w ramach tygodni ekumenicznych żeśmy uczestniczyli, trwała 3 godziny i tak naprawdę nikomu się tam do niczego nie spieszyło. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to ofiara Jezusa Chrystusa, która dzieje się na naszych oczach i my w tym bierzemy udział, więc jest to też uobecnienie Jego męki, śmierci i tajemnicy zmartwychwstania, no to przepraszam, nie da się tego zrobić w 3 minuty. Co innego oczywiście od strony praktycznej, liturgia w tygodniu, kiedy nie ma na przykład kazania, kiedy jest ten charakter mszy świętej, nazwijmy to nieco prostszy, czasem recytuje się teksty liturgii mszy świętej, niektóre się śpiewa, w niedzielę ona ma bardziej charakter uroczysty z oczywistych względów, ale to nie znaczy, żeby mówić właśnie o mszy świętej, że ona musi trwać 40 minut, 35 czy 55, czy godzinę 25.
Dajmy się Bogu zatrzymać, choćby w czasie Wielkiego Postu.
Zdecydowanie i otwórzmy się na właśnie przeżywanie męki i śmierci Pana Jezusa, która dla nas ma istotne znaczenie i przede wszystkim w tym odnajdujemy też ratunek dla siebie.
Bardzo dziękuję za spotkanie, ksiądz Piotr Mizera. Dziękuję.
Bardzo proszę, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Teraz i na wieki.
Amen.
Audycję przygotowała Aleksandra Mieczyńska z częstochowskiego radia Fiat. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.